Studiu Wschodnim. Wracamy do rozmowy z Markiem Koprowskim, z którym połączyliśmy się telefonicznie, autorem książki Bestie Bandery Kaci Małopolski Wschodniej, ale też naszym słuchaczom zapewne doskonale znany z wielu, wielu książek dotyczących losów Polaków na wschodzie, na Wołyniu, dotyczących zbrodni wołyńskiej i wydarzeń na Kresach. Rozmawiamy o tej książce najnowszej pana Bestie Bandery, w której prezentuje pan 24 sylwetki osób, no właśnie, bohaterów, bo oni są bohaterami książki, ale w tym przypadku to słowo bohaterów należy umieścić w cudzysłowie. I listę tych osób otwiera człowiek, który obok Stepana Bandery jest jednym z głównych architektów zbrodni ukraińskich nacjonalistów na Polakach. To nazwisko już padło w naszym programie dzisiaj. Roman Szuchewicz. Powiedzmy, kim był?
No to był taki ciekawy człowiek. On nie pochodził z takiej rodziny, no...
Jego ojciec był sędzią, prawda?
Jego ojciec był sędzią, jego stryj był znanym adwokatem, no a on stał się właśnie zwykłym zbrodniarzem, choć oczywiście też był wykształcony i tu właśnie na analizie jego postaci można prześledzić, jakie są życiorysy tych innych. On od początku właśnie studiów związał się z tym najpierw z ukraińską wojskową organizacją, z terrorystyczną organizacją walczącą z państwem polskim, dokonującą zamachów terrorystycznych po prostu przeciwko różnym polskim osobom, znanym polskim działaczom państwowym i między innymi on też tutaj dokonywał tych zamachów. I tu właśnie śledząc jego życiorys można dowiedzieć się, jak właśnie ten wyrastał, bo on jest takim właśnie typowym przykładem takiej elity tych wszystkich zbrodniarzy, że mimo, że kto kształtował ich wszystkich, że wyrastali oni, że praktycznie wszystkie organizacje ukraińskie, jakie istniały na terenie Galicji Wschodniej, miały ten właśnie kierunek nacjonalistyczny, że wszystkie były związane z walką przeciw Polakami, że wszyscy ci bardzo niewielu tych Ukraińców chciało ułożyć sobie stosunki z Polakami, a ci, którzy właśnie chcieli, przez takich ludzi jak Szuchewicz, byli najzwyczajniej mordowani, żeby wszyscy Ukraińcy myśleli tylko antypolsko, żeby chcieli mordować. I tutaj jemu się miał dużo szczęścia, ponieważ on mimo, że był aresztowany, to z reguły występował na poboczu tych różnych wielkich spraw. Mimo, że kwalifikował się już do kary śmierci, prawda, on stał za... podjął decyzję również o zamordowaniu. Był jednym z trzech, którzy podjęli decyzję o zamordowaniu Tadeusza Hołówki, wybitnego polskiego polityka, który przyjechał do Truskawca, żeby wypoczywać. A tam znalazł właśnie swoją śmierć i wysłał mu tam dwóch z tych zbirów swoich, którzy go w bestialski sposób zamordowali. Wpakowali mu w głowę 5 kul, aż jego piątą ostatnią z przystawienia do szczęki, mimo że on już nie żył, ale jeszcze go tam, żeby na wszelki wypadek nie wstał, więc jeszcze mu tam przyłożyli do szczęki i zmiażdżyli kulą szczękę. Także tutaj był bezwzględnym mordercą i później te jego następne te działania już w czasie... Poza tym tutaj trzeba co jeszcze podkreślić. Ci wszyscy zbrodniarze, większość tych zbrodniarzy, tych rasowych ukraińskich zbrodniarzy, tak jak Szuchewicz, tutaj wymieniony, ale oprócz Szuchewicza powiedzmy sobie tutaj akurat go nie, bo on jest tym... byli związani również, pracowali dla Niemców. Pracowali po prostu dla niemieckich...
No pan pisze o nim hitlerowski pomagier.
Tak, bo i był hitlerowskim pomagierem, ponieważ pracował dla... pierwszy raz został zatrzymany właśnie przez służby polskie, kiedy robił zdjęcia lotniska lwowskiego pod Lwowem i samolotów wojskowych. Po prostu wykonywał zadania dla niemieckiego wywiadu, który niemiecki
to był
wywiad...
też, zacytujmy, był cennym współpracownikiem Abwehry.
Tak, bardzo cennym współpracownikiem Abwehry, prawda? Także tutaj i na tym polega ich fenomen, bo gdyby oni nie mieli wspomagania zewnętrznego, po prostu nie otrzymywali pieniędzy, to władze polskie by szybciej sobie z nim poradziły. Ale oni na przykład mogli nie pracować, a mieli z czego żyć. Mieli po prostu tylko walczyć z państwem polskim i tutaj jeszcze zawsze było tak, jest taka pewna tutaj, że jak tylko te stosunki polsko-niemieckie, bo przypomnę, że w latach 20. i później na początku lat 30. one były bardzo złe i bardzo napięte, się pogarszały, to natychmiast wzrastała aktywność tych ukraińskich nacjonalistów, którzy dokonywali zamachów, napadów, aktów dywersyjnych różnych. Poza tym tutaj cały czas rozrzucali również ulotki. Starali się, by po prostu ta Małopolska Wschodnia przypominała taki kocioł, pod którym stale się gotuje, którym no nie ma żadnego jakiegoś tam normalnego życia, tylko wszyscy Polacy musieli oglądać się za siebie, czy nie będą mordowani. Także tutaj, żeby nie czuli się jak u siebie, tylko jako okupanci. I to właśnie ta cała literatura ukraińska na tym bazuje. Podkreśla, że oni walczyli o niepodległość, Polacy tą Małopolskę Wschodnią okupowali najzwyczajniej. Także tutaj jest no...
No mamy dwie zupełnie różne narracje, jak dla Polaków i Żydów, ale także dla Białorusinów. Szuchewicz jest zbrodniarzem.
Tak, bo on służył w tym batalionie Nachtigal, który tutaj jeszcze dokonywał zbrodni na terenie... Batalion, który utworzyli Niemcy po prostu, jakoby batalion rozpoznawczy, taki do zadań specjalnych się mówiło i on miał odpowiadać za bezpieczeństwo we Lwowie. No. I jednocześnie z taką swoistą ciekawostką jest, że żołnierze tego batalionu nie mieli nieśmiertelników, czyli nie byli na etacie wojsk niemieckich i Niemcy mogli od nich w każdej chwili umyć ręce. Gdyby taki spadł na przykład w ręce przeciwnika albo gdzieś tam zginął, no to on nie był Niemcem, nie był na etacie, dokonywał zbrodni na konto niemieckie, ale de facto żołnierzem nie był, bo jak nie miał nieśmiertelnika, to zgodnie z prawem wojennym można go złapać i rozstrzelać jako bandytę, dywersanta i tak dalej. Także ich traktowali po prostu jako zwykłych takich bandziorów. A później w czasie wojny z tych właśnie Ukraińców, nie mając co z nimi zrobić, sformowali bataliony takie ochronne, jak oni nazywali, chronili linie, te zaopatrzenia niemieckich dywizji walczących na wschodzie, dywizji SS dokładnie rzecz biorąc, na ich zapleczu stali i mordowali właśnie, walczyli z ukraińską, nie z ukraińską, tylko z białoruską partyzantką, a ta walka polegała głównie na to, że palili wsie białoruskie, mordowali, bo te, wiadomo, te wsie były bazami ukraińskimi, bazami białoruskich partyzantów, którzy walczyli z Niemcami, więc tutaj taka była ich ta pomoc dla... Byli zbrodniarzami po prostu pełnej krwi i...
No ale skoro powiedziałem, że dwie mamy w tym przypadku narracje, to powiedzmy, że dla no, na pewno części, bo pewnie nie wszystkich Ukraińców, taka postać jak Roman Szuchewicz to bohater, jak pan powiedział wcześniej.
No, są pomniki, są ulice. Pierwszy pomnik został mu odsłonięty w Iwano-Frankowsku, dawnym Stanisławowie, przeciwko czemu zresztą strona polska, ambasada polska, jak i ambasada Izraela ostro zaprotestowały, ponieważ ten pan również mordował nie tylko Polaków, ale mordował Żydów, bo tutaj trzeba też powiedzieć, że ukraińscy nacjonaliści z ogromną nienawiścią odnosili się również do Żydów, nie tylko do Polaków, ale do Żydów i do wszystkich innych obcych narodowości, które na tym terenie mieszkały i starały się te narodowości tych czużyńców, jak oni nazywali, czyli obcych, którzy zaśmiecają ich ziemię, eliminować.
I też ta część właśnie jakby powiedziałbym współczesna, też się pojawia w tej pana książce, no bo te rozdziały poświęcone poszczególnym postaciom, one się nie ograniczają tylko do takich biogramów, czysto życiorysów, prezentacji tych życiorysów i dokonań. Właśnie pan tutaj wraca, jak rozumiem, też z premedytacją do tych kontrowersji związanych z upamiętnianiem, czy oczywiście, właśnie ukazywaniem ich jako bohaterów na Ukrainie.
Tak, zresztą... ponieważ tutaj nawet tutaj to jest również polemika nie tylko z Ukraińcami, ale również z częścią polskich historyków, różnych polskich badaczy, którzy mówią, że no, na Ukrainie teraz żyją już nowi ludzie, oni za nic nie odpowiadają, oni chcą, z nimi trzeba nawiązywać dobre kontakty i tak dalej. To wszystko prawda. Tylko jeszcze oni się posługują takim argumentem, że wina nie może być dziedziczna. Ja też całkowicie się zgadzam, że wina nie może być dziedziczna, ale że wina nie mogła być dziedziczna, to trzeba tych sprawców potępić. Od tych sprawców, czy nawet od swoich zbrodniarzy się odciąć. A tymczasem tego odcięcia nie tylko nie ma, ale oni do nich nawiązują, ba, przedstawiają się jako ich kontynuatorzy ich walki. No to jeżeli zajmują takie stanowisko, no to co? Trzeba im wybaczać? Nie można im wybaczyć. Ich trzeba traktować jako zagrożenie, a nie jako przyjaciół dla Polski. Tutaj nie może być przyjacielem ten, kto stawia pomniki Szuchewiczowi. I który, teraz trzeba jeszcze wspomnieć, że teraz jeżeli w czasie II wojny światowej, obojętnie co byśmy nie powiedzieli o arcybiskupie szeptyckim metropolicie, to on jednak zbrodniarzom nie błogosławił. Natomiast nie chwalił ich dokonań. On mógł się jakoś tam wstrzemięźliwie odnosić, ale na pewno na pewno im nie błogosławił. Natomiast dzisiaj na tych otwarciach tych właśnie tych pomników są obecni księża i prawosławni, i grekokatolicy.
To zresztą pamiętamy.
Święcą te pomniki i tym błogosławią, czyli błogosławią również zbrodniarzom i uznając ich za bohaterów narodowych.
Zresztą nie tylko hierarchowie kościelni, ale władze. No zresztą pamiętamy te decyzje ówczesnego prezydenta Ukrainy, Wiktora Juszczenki, który nadawał tytuły bohaterów Ukrainy.
Tak, tak. No poza tym w Lwowie stoi pomnik, postawiony pomnik Banderze, który no, był twórcą tego całego ruchu. Także no to jest w ogóle obrzydliwe, no ale no co zrobić, no.
Nie będziemy oczywiście prezentować wszystkich sylwetek, nie ma na to czasu, ale też pozostawmy czytelnikom właśnie.
No właśnie, bo większość tych nie jest w Polsce znana, więc niech czytelnicy sami, prawda, sobie poczytają, niech zobaczą.
Tak jest, ale ja mimo wszystko jeszcze chciałbym do jednej postaci nawiązać. Tak. Pan kończy tą sylwetką książkę. Michajło Galo-Konyk. Człowiek, też jego życiorys niezwykle wyjątkowy, oczywiście z wielu względów. Ukrainiec urodzony na ziemi przemyskiej i też pan pisze o nim, że mógł zrobić w Polsce karierę. Człowiek niezwykle interesującego życiorysu. W 1939 roku on staje do walki z Niemcami w szeregach Wojska Polskiego, ale w 1943 roku już walczy w dywizji SS Galicien. No, też życiorys nieprawdopodobny.
Tak, no on, ale z tym, że trzeba to też jeszcze zaznaczyć, że tuż przed wojną, działając w szeregach Płastu, czyli tak zwanego takiego ukraińskiego harcerstwa, on uczestniczył we wszystkich wystąpieniach ukraińskiej wojskowej organizacji. Jego specjalnością i grupy jego kolegów było palenie polskich dworów tuż, no dzisiaj to już leży za granicą, w rejonie Chyrowa, prawda? Tam, gdzie mieszkał niedaleko. On brał udział w walce Polski, także on też znajdował się w orbicie nacjonalistów, ponieważ on... Ale władze polskie o tym nie miały zbyt wystarczających informacji, więc on zdołał zrobić maturę, a jak zrobił maturę, to zgodnie z tą przedwojenną praktyką również uczestniczył uczestniczył w szkoleniu wojskowym, był tym podchorążym rezerwy i w czasie wojny, znaczy w 1939 roku poszedł właśnie na front, gdzie walczył, potem z Niemcami, później został przez Niemców wypuszczony, ponieważ Niemcy wypuszczali z reguły Ukraińców. No i następnie, nie mając co robić, wstąpił do dywizji SS. Ta dywizja w 1944 roku, część tych Ukraińców, którzy została rozbita w starciu z tymi Sowietami, ona nie prezentowała zbyt wielkiej, prawda, siły bojowej. I on poszedł wtedy do Ukraińskiej Powstańczej Armii i tutaj ci od razu wykorzystali jego umiejętności wojskowe, przełożeni do szkolenia następnych tych, dowodził po prostu takim ośrodkiem szkoleniowym, w którym kształcili się nie tylko szeregowcy, ale później już i nawet i podoficerowie i oficerowie Ukraińskiej Powstańczej Armii. Po prostu to, czego się nauczył w Wojsku Polskim, przekazywał tym wszystkim swoim podkomendnym i był podobno bardzo dobrym oficerem. A później, kiedy UPA była tworzona już po drugiej stronie granicy, tej granicy wynikającej z umów w Jałcie, kiedy po jednej stronie, kiedy Małopolska Wschodnia przypadła już tej sowieckiej Ukrainie, a te ziemie po drugiej stronie Sanu przypadły Polsce. I tam oni chcieli stworzyć, prawda, tam nie było UPA. I UPA była dopiero tworzona i żeby ten oddziały UPA no, prezentowały po jakiś poziom, tam został wysłany właśnie Mychajło Galo, który został dowódcą batalionu, a jednocześnie takim szkoleniowcem przy okręgu i był takim no, antypolskim bardzo mocno dowódcą. I jemu szef OUN-u Hałasa, który był odpowiadał za południe, zlecił właśnie przeprowadzenie ataku na Bircze.
Co zresztą dla niego skończyło się tragicznie.
Tak, ale no, co to znaczy, on miał iść rozbroić garnizon. Miał po prostu wymordować wszystkich, którzy tam się znajdują, żołnierzy, wymordować nie tylko żołnierzy, ale ludność cywilną i spalić tą miejscowość. Zniszczyć po prostu, ponieważ Birczy garnizon znajdował się między Przemyślem a Sanokiem i utrudniał działanie UPA na tym okręgu, bronił na tym rejonie, bronił znajdujących się tam wsi polskich i przeprowadzał wysiedlenia również ludności ukraińskiej, która zgodnie z umową polsko-ukraińską miała przesiedlić się na Ukrainę, a w ich miejsce miała przesiedlić się ludność polska. On dokonał ataku, zawsze był takim, można powiedzieć, zawadiaką, takim chodził nie z bronią krótką, ale chodził z automatem i lubił prowadzić tych wszystkich swoich dowódców, swoich oddziałów osobiście do walki, bo tego się nauczył między innymi właśnie w Armii Polskiej, że to jest najskuteczniejszy sposób dodawania otuchy podwładnym. Tylko, że tutaj akurat, kiedy napotkał ten sam sposób wyszkolonych przeciwników, którzy po prostu mieli strzelać dobrze i tutaj on padł i ten atak się nie udał. Tak jest pochowany w grobie w Polsce, tak, żeby było śmiesznie. Początkowo był bezimienny, teraz jest przeniesiony do Przemyśla. Łącznie z tymi wszystkimi poległymi Ukraińcami, natomiast żołnierze polscy nie wiem, czy mają grupę.
Na koniec chciałem pana zapytać, czy nie obawia się pan, że ta książka będzie wykorzystywana do tego, żeby zamiast szukać płaszczyzny porozumienia między Polakami a Ukraińcami, będzie pogłębiała rowy? Bo też często takie zarzuty pod adresem pana publikacji się pojawiają. Są zestawiane z tą wizją Giedroycia.
Giedroyć po prostu oddawał pole bez walki, nie zwracał uwagi na to, że po drugiej stronie granicy, ja mam zresztą tą całą półkę tych różnych publikacji ukraińskich, które zakłamują historię stosunków polsko-ukraińskich no tak strasznie, że ta książka po prostu prostuje tylko to, co oni zakłamują tam. Bo jeżeli się bierze każdą książkę, to pierwsze strony to czyta się o okupacji, prawda? No, tu nawet przeglądałem taką książkę Lwowszczyzna, która ma być coś rodzajem takiej monografii o ziemi lwowskiej. I jak czytam rozdział, prawda, o tym, co się działo we Lwowie w 1941 roku po wkroczeniu tam batalionu Nachtigal, tego ukraińskiego z Szuchewiczem na czele i Niemców później po paru godzinach. I to co słowo, co zdanie, to kłamstwo. No my musimy pamiętać o naszej historii, jeżeli chcemy, żeby nasza historia, żebyśmy się uczyli czegoś w historii, to musimy z tej historii wyciągać wnioski.
Marek Koprowski, pisarz, dziennikarz, był gościem Studia Wschodniego. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Ja również bardzo dziękuję i mam nadzieję, że spotkamy się już we wrześniu, kiedy ukaże się następna książka, która już jest w drukarni.
Trzymam zatem za słowo, będziemy się odzywać. Na koniec chciałbym zachęcić Państwa do kontaktu. Mamy kilka książek Marka Koprowskiego, które przekazało nam wydawnictwo Replika. Tym razem, kto pierwszy, ten lepszy, proszę pisać na tomasz.niespialmałpa@radiomyślniklublin.pl. A w Studiu Wschodnim to wszystko na dzisiaj. Za uwagę dziękuję. Tomasz Nieśpiał i Jarosław Gołofit. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.